Drodzy Państwo, na początku informacja bardzo przykra, ale zanim przedstawię tę informację, przedstawię naszego gościa, Paweł Rakowski, dziennikarz i podróżnik. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry Państwu.
Na wyspie Jolo przy Filipinach doszło do zamachu. Niestety podczas niedzielnej mszy świętej w katolickiej katedrze na filipińskiej wyspie Jolo właśnie co najmniej 27 osób poniosło śmierć, a 81 zostało rannych. Takie jest podsumowanie tego zamachu, podwójnego zamachu, ponieważ jedna bomba wybuchła w katedrze, a druga niedaleko wejść do katedry na parkingu. Do drugiego zamachu doszło, gdy na miejsce przybyli policjanci i wojsko. Według policji zginęło 20 cywilów i 7 żołnierzy. Ranni zostali także policjanci. Katedra w Jolo znajduje się w muzułmańskim autonomicznym regionie Mindanao. W katedrze pracują oblaci. Wyspa Jolo znajduje się przy południowo-zachodniej części Filipin, w archipelagu Sulu, między Borneo a Mindanao. Katedra w Jolo była już wielokrotnie celem zamachów terrorystycznych i do tego ataku doszło po referendum, które odbyło się tydzień temu. Referendum w sprawie utworzenia autonomicznego regionu Bangsamoro na terytoriach zamieszkałych głównie przez muzułmanów. W tym referendum mieszkańcy prowincji Solo, do której należy wyspa Jolo, wypowiedzieli się przeciwko tej autonomii i powiedzmy jeszcze, że na wyspie swoją siedzibę ma ugrupowanie muzułmańskie Abu Sayyaf, które złożyło przysięgę wierności ISIS i jest znane z ataków bombowych wcześniejszych. I wczoraj z kolei ISIS, tak podały media, przyznało się do zamachów na wyspie Jolo. Wcześniej nie było wiadomo, kto tego dokonał. Ludzie oczywiście są poruszeni, a teraz nie wiadomo, czy przypadkowo, czy celowo oświadczenie takie wydało ISIS, że to oni akurat tego zamachu dokonali. Drodzy Państwo, teraz chciałabym, abyśmy posłuchali rozmowy księdza Andrzeja Pasia z siostrą, która posługuje w Tanzanii, w tym afrykańskim kraju, ze stolicą w Dodomie. Tam akurat pracuje siostra Agata, która zwróciła się do Polaków z nietypowym apelem. Mianowicie chodzi o dwie dziewczynki, jedna 8-letnia, druga 11-letnia z Tanzanii, które znajdują się w bardzo nieciekawej sytuacji i należy je wyrwać stamtąd i dobrze, żeby zamieszkały w Polsce, dostały jakieś schronienie w postaci albo rodziny zastępczej, albo jakiegoś innego miejsca takiego, które pozwoli im normalnie żyć i normalnie mieszkać, ponieważ są tam niestety wykorzystywane. A jaka jest sytuacja w Tanzanii, w takich bardzo niskich sferach, gdzie ludzie trudnią się niewolnictwem często też prostytucją, z głodu, z tego powodu, że nie mają środków do życia, opowie w wywiadzie siostra Agata. Rozmawiał ksiądz Andrzej Paś.
Szczęść Boże, z nami jest siostra Agata Sobczyk ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Zaprosiliśmy siostrę do naszej audycji, żeby siostra podzieliła się właśnie swoim doświadczeniem pracy w Tanzanii. Tego jeszcze nie było, a chcielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega praca sióstr misjonarek w tym kraju.
Nasze zgromadzenie w Tanzanii pracuje, można powiedzieć, w trzech regionach Tanzanii. W regionie Kilimandżaro pracujemy, w Dar es Salaam, i mamy również domy i pracujemy również na południu Tanzanii, w okolicach Mtwary.
Na czym polega charyzmat waszego zgromadzenia? Czy to jest praca z dziećmi w szkołach, czy też praca z chorymi i prowadzenie przychodni?
Charyzmat naszego zgromadzenia jest pomoc kobietom i dziewczętom moralnie zagrożonym. I to w Polsce jest bardziej się rozwija, natomiast w Tanzanii zaczyna to raczkować. Raczkuje to, nie robimy to na taką skalę jak tutaj w Polsce, natomiast staramy się pomagać już dzieciom.
Zanim zwrócimy się w stronę Tanzanii i rzeczywiście tych raczkujących momentów waszej misji, to na czym polega tutaj w Polsce wasza praca? Bo to jest ciekawe zjawisko, dlatego że ono cały czas, że tak powiem, jest obecne w współczesnym świecie, gdzie te dziewczęta, kobiety są zagrożone. Natomiast na czym polega praca właśnie w Polsce, sióstr?
W Polsce mamy dwa takie duże punkty. Jeden we Wrocławiu i drugi w Katowicach. We Wrocławiu jest to misja dworcowa. I tam siostry chodzą po dworcu, chodzą, dziewczęta same się zgłaszają. Nie tylko dziewczęta, ale również i kobiety.
No, a to jest, są ofiary przemocy?
Są czy? To ofiary przemocy, ofiary handlu. Również są to dzieci. I w Katowicach również mamy taki ośrodek. Myślę, że ten w Katowicach jest tutaj w Polsce bardziej znany ośrodek, ponieważ tam to prowadzi siostra Anna Bauchan. Myślę, że to jest dzięki właśnie promocji siostry Anny jest to bardzo, bardzo znane w Polsce.
I na czym polega ta rehabilitacja jakby tych kobiet, tych dziewcząt czy dzieci? Czy to jest taki dom samotnej matki, coś w tym stylu?
Tutaj w Polsce.
W Polsce.
Są to różne kobiety. Ja byłam, w tym roku jeszcze tam nie byłam, bo dopiero przyjechałam, ale jak byłam 2 lata temu tam odwiedzić siostry, więc są to dziewczęta, kobiety z przemocy w rodzinie, z handlu, kobiety, które są wykorzystywane w różnym tego słowa znaczeniu. Wykorzystywane, czyli na przykład bite i zmuszane do żebrania na ulicy, bądź też wykorzystywane seksualnie. Są też kobiety, które zarabiały własnym ciałem na ulicy, były do tego zmuszane i chcą się z tego uwolnić i same proszą o tą pomoc. I wtedy my tym kobietom pomagamy. Jest to proces, wiadomo. Ona musi najpierw chcieć, potem trzeba jej poszukać. Jest z tym związanych bardzo wiele spraw. Czasami sprawy różnych dokumentów, nie mają nieraz dokumentów, sprawy leczenia, potem jakiegoś usamodzielnienia się. Na pewno jest to też sprawa przestawienia takiego psychicznego tej danej osoby.
No właśnie, żeby nie czuła się ofiarą, bo, tak. Bo do tej pory się cały czas czuje ofiarą, ale żeby stanęła samodzielnie na nogi, próbowała pokierować własnym życiem. Tak. No to przenieśmy się teraz do Tanzanii. W Tanzanii ta sama sytuacja panuje, ale tam jest troszeczkę inny koloryt tej sytuacji, ponieważ tam jest rzeczywiście handel ludźmi.
Tam jest handel ludźmi, wykorzystywanie już małych dzieci. W tej chwili tam na południu Tanzanii, koło Mtwary, mamy dwie dziewczynki, 8-letnią i 12-letnią dziewczynkę, które przymierając z głodu, przestały chodzić do szkoły, nie miały co na siebie ubrać, zaczęły zarabiać własnym ciałem.
8-letnia.
8-letnia dziewczynka i 12-letnia. Myśmy te ludzie z wioski, bo to jest wioska. Ludzie z wioski przyszli do nas z taką informacją. Myśmy te dziewczynki przygarnęły do siebie. Mieszkają w tej chwili u nas. Ubrałyśmy
tak?
W klasztorze, tak. Ubrałyśmy je i wysyłamy je do szkoły. Ale widzimy, że są w tym samym środowisku i teraz szukamy. Znaczy ja przyjechałam.
Ale to są sieroty? Czy
nie, mają po jednym rodziców. Mają mamę. Tylko mamę. Nie mają ojca. Jednej dziewczynki mama jest nosicielem
wirusa
HIV, druga jest, nie wiem jak to powiedzieć, psychicznie chora. Mhm. Po prostu wychodzi mama z domu
i nie interesuje się
dzieckiem. Dom zamyka. Dom.
No, tą
w pojęciu
chatę.
Taką chatkę, tak, zamyka na kłódkę i wychodzi, wraca o 9 wieczorem i nie interesuje się, gdzie dziecko było, co robiło, czy miało jeść, czy nie miało.
I teraz wy musicie kierować te dzieci do jakiegoś internatu, tak?
I właśnie tak, już znalazłyśmy taką szkołę z internatem i teraz mówię, jak przyjecham do Polski, chcę poszukać kogoś tu w Polsce, kto pomógłby sfinansować tym dziewczynkom tą edukację z tym pobytem w tym internacie.
No, służy też temu nośnik, jakim jest radio, więc serdecznie zapraszamy słuchaczy, którzy mają serce i chcieliby trochę tak duchowo zaadoptować te dziewczynki. Mogą się zwrócić do nas. My przekierujemy do sióstr tę informację, do naszego oddziału w centrali pomocy Kościołowi w potrzebie. Jeszcze może siostra jakiś apel wystosuje do naszych słuchaczy.
Apel.
Że serdecznie siostra zaprasza.
Zapraszam serdecznie
do współpracy.
Tak, do współpracy i myślę, że te dziewczynki będą bardzo wdzięczne, ponieważ w tej chwili one chodzą do tej szkoły, ale my nadal widzimy to zagrożenie, ponieważ widzimy, że są w tym samym środowisku, czyli one po prostu mogą do tego wrócić. No a my też nie jesteśmy w stanie być takimi policjantami, żeby je zaprowadzać i przyprowadzać w tej wiosce do tego, do tej szkoły. A rodzice niestety, mamy się nie interesują.
No a ile sióstr pracuje w Tanzanii?
Nas Polek, z naszego zgromadzenia jest nas 5.
I jeszcze z innych krajów, tak? Są siostry?
Mamy już siostry lokalne, siostry Tanzanijki i siostry Kenijki. W sumie sióstr Afrykanek mamy już prawie 100.
O, proszę bardzo. Tak. To tutaj w Polsce jednak zgromadzenia zakonne, żeńskie i męskie tak samo przeżywają trudności, gdzie brakuje tych powołań i że tak powiem, starzeją się zgromadzenia. Natomiast odradzają się właśnie w tej części świata, w Afryce, gdzie jest jakby serce kościoła mocno bijące.
Tak, to prawda. W Afryce, dzięki Bogu, powołań nie brakuje. I muszę powiedzieć, że ja w tym roku, jak przyjechałam na urlop, przywiozłam do Polski 2 siostry Tanzanijki. Nie do pracy. Najpierw nauczą się języka polskiego, a później będą się tutaj właśnie u siostry Anny i w tej misji dworcowej uczyć się tej pracy, dalszej pracy w naszym charyzmacie, po to, żeby później wrócić do Tanzanii i rozpocząć pracę już później z kobietami i z dziewczętami, ponieważ...
Czyli tutaj na takie przygotowanie w Polsce.
Tak.
Do pracy już u siebie. No tak rzeczywiście bywa, że Afryka teraz jest takim zagłębiem powołań. Wynika to z tego może, że jednak ta sytuacja materialna, ta bieda Afryki sprawia, że jednak Pan Bóg jakoś działa mocniej i powołuje właśnie w tej sytuacji, gdzie nie, życie nie jest tak kolorowe, tylko właśnie bardzo ciężkie w tych momentach. O tych momentach właśnie przed chwilą siostra mówiła. Siostra też jest przełożoną.
Tak.
I co należy do zadań siostry przełożonej tam w Tanzanii?
Ja jestem wyższą przełożoną, taką po polsku mówiąc prowincjalną, na wszystkie nasze wspólnoty w Tanzanii. No moim obowiązkiem jest
odwiedzić
to może jest takie bardzo oficjalne i służbowe słowo, odwiedzić te siostry, zobaczyć jak pracują, czy coś im trzeba, czy coś im pomóc, jeśli są jakieś problemy, to pomagać. Też moim obowiązkiem jest często właśnie szukać nowych miejsc, gdzie możemy dalej rozwijać, bądź odpowiadać na prośby z nowych miejsc. Mamy w tej chwili w Tanzanii zaproszenia do 2 nowych miejsc i rozmawiam już z księżmi biskupami, którzy mnie prosili o to. Mówię, wrócę z urlopu, będziemy
rozmawiać.
Tak. No i też praca z dziewczętami, z kobietami.
No, zaczynają się teraz piękne czasy dla Afryki i tego życzymy siostrze, żeby rzeczywiście te powołania wyrastały i żeby charyzmat sióstr Maryi Niepokalanej cały czas mógł się realizować, ale też i bezpiecznie rozwijać w tych miejscach, gdzie jednak ten grzech niewolnictwem, handlem ludźmi jednak cały czas istnieje i żeby rzeczywiście siostry mogły zgodnie z wolą Bożą to kontynuować. Moim Państwa gościem była siostra Agata Sobczyk. Szczęść Boże, wszystkiego
Szczęść
dobrego
Boże.
I
Dziękuję
gratulujemy
bardzo.
Siostrze tej pięknej, wytrwałej pracy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
A z naszymi braćmi i siostrami żegna się ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
W wywiadzie, który dopiero wyemitowaliśmy w audycji Koloseum, była mowa o wstrząsających rzeczach, które przybliżała nam siostra Agata, misjonarka. I drodzy Państwo, to nie są żadne żarty. Właśnie dzisiaj media doniosły o tym, że znaleziono zwłoki porwanych dzieci. Dzieci zostały porwane w grudniu, było ich 10. Mogły być ofiarami mordu rytualnego. Dzieci zginęły w połowie ubiegłego roku w okręgu Niombe i zostały właśnie znalezione ich ciała. Opowiem jeszcze krótko o kampanii, nowej kampanii, o której jeszcze nie mówiliśmy w naszym programie. Wolni, niewolni. Taki jest jej tytuł i jest zorganizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Oczywiście będzie trwała przez 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Jej celem jest zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych, dokładnie ofiar ludźmi w Afryce. Zebrane fundusze będą przekazywane dla organizacji HEART Kenia i pozwolą powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę medyczną, pomoc prawną i psychologiczną i też do zapewnienia edukacji dla dzieci, szkolenia zawodowego dla dorosłych, ofiar tego procederu handlu ludźmi. Bez intensywnej pomocy ofiary zazwyczaj po raz kolejny stają się niewolnikami sprzedanymi gdzieś przez inne grupy przestępcze, więc te zebrane fundusze pomogą w przywróceniu im wolności i szansy na godne życie. Kampanię wspiera między innymi papież Franciszek i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. I tak pokrótce opowiem, co jest w harmonogramie tej kampanii na ten rok, na połowę tego roku. Najpierw była już kampania prasowa, uroczyste rozpoczęcie kampanii było w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Zbiórka funduszy w diecezji siedleckiej i lubelskiej już była 27 stycznia. No i teraz jest taki czas, kiedy w mediach mówi się, podaje się informacje i opowiada się o tym, co Fundacja HEART Kenia robi. Będzie też czuwanie nocne i będą spotkania parafialne w Dzień Kobiet. Także będzie mowa, taka kampania internetowa na temat akcji. Później będzie też w marcu konferencja naukowa w Lublinie. Będzie też zbiórka w restauracjach w kwietniu i będzie bieg charytatywny. Oczywiście w parafiach też będą organizowane zbiórki. Będzie piknik charytatywny, pokaz filmowy w Dzień Matki. Także będzie mowa o porwaniach i o tym, jak można pomóc ludziom, ofiarom porwań. W Dzień Dziecka także i później będzie jeszcze na koniec w czerwcu wystawa sztuki, podsumowanie i zakończenie tej kampanii. Także będziemy na pewno Państwu często opowiadać o tych działaniach i o tym, co należałoby zrobić, jaka jest sytuacja. Ważne, żeby ten czas, który przeżywamy, nie był tylko takim praca dom i rodzina, ale ważne, żebyśmy znaleźli też dla siebie taką misję w życiu. Być może jest to właśnie pomoc albo ubogim, albo potrzebującym, albo właśnie takim cierpiącym. Czasami ludzie, kiedy zobaczą zło, jakie dzieje się na świecie i zechcą pomóc, twierdzą, że ten dzień, w którym się dowiedzieli o czymś przykrym, o czymś, co można by było zmienić, zdecydował o tym, że życie było już dalej inne. Drodzy Państwo, i teraz piosenka. Fairuz, Li Beirut.
Li Beirut.
Koloseum. Drodzy Państwo, w studiu jest Paweł Rakowski, dziennikarz i przewodnik. Napisałeś przewodnik o Libanie.
Tak,
już
w trakcie pisania razem piszemy, razem z Abuoną Kazimierzem Gajowym. Mam nadzieję, że jeszcze przed Wielkim Postem albo w trakcie Wielkiego Postu będzie premiera. Przewodnik będzie opowiadał troszeczkę, koncepcja przewodnika jest troszeczkę inna, mianowicie oczywiście to będzie klasyczny przewodnik plus zbiór bardzo istotnych i ciekawych informacji o Libanie, o kulturze Libanu, o kościele maronickim, o wspólnotach religijnych, które mieszkają w tym kraju, a jest ich, przypomnę, 18 wedle państwowych rachub, które mają prawo demokratyczne. Oczywiście tych wspólnot jest jeszcze więcej. I będzie to, mam nadzieję, ciekawa opowieść, która będzie służyła pielgrzymom, turystom, jak i też ludziom, którzy będą chcieli lub nie będą chcieli, ale są ciekawi rejonu bliskowschodniego i jak tam ta rzeczywistość wygląda. Mam nadzieję, że to będzie wartościowe.
W jakim języku?
No, myślę i mówię po polsku, tak? Jak to klasyk powiedział, ale jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie propozycje międzynarodowe, tak? Z tego względu, że no, praca jest uczciwie wykonywana i w związku z tym, że Liban staje się coraz popularniejszym miejscem pielgrzymkowym dla Polaków, ale też nie tylko, brakuje porządnych, solidnych rzeczy napisanych o tym kraju. To nie jest łatwe zadanie, od razu mogę powiedzieć. To ja sam pamiętam, kilka lat temu żaliłem się, że nie ma nic o Libanie i teraz doskonale rozumiem, dlaczego nie ma nic o Libanie. Ciężko jest naprawdę cokolwiek napisać, żeby to nie było jakieś trywialne czy zbyt ogólnikowe. Tu trzeba naprawdę trochę posiedzieć nad tym i jakiegoś ducha Bożego otrzymać chyba.
A ta piosenka, której słuchaliśmy dopiero?
Tak. To pani Fajrus, diwa pieśni libańskiej, pieśni arabskiej, tak? No bo pamiętajmy o tym, że świat arabski posługuje się jednym językiem, 500 milionów ludzi, coraz więcej mieszkających w Europie. No i gwiazdy muzyki arabskiej generalnie są znane w całej tej przestrzeni. Libańska scena muzyczna jest niezwykle popularna, niezwykle majętna, to trzeba od razu podkreślić. Pani Fajrus jest maronitką, swój czas dzieli pomiędzy Paryż a Bejrut i taka ciekawostka, że w trakcie Wielkiego Postu daje darmowe koncerty w swoim kościele parafialnym w Bejrucie. No takie połączymy. To jest znamienne, że w Libanie libańscy katolicy, czyli maronici, to jest tak jakby kościół i naród w jednym, więc jest to takie symboliczne.
Jak byłam na obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, pod Oświęcimiem, to zobaczyłam, że sporo młodzieży chce zobaczyć to miejsce. Przyjechały między innymi dziewczyny z Korei Północnej, i przyjechali chłopcy też z Francji. Sami zdecydowali, studenci mechaniki bodajże, zdecydowali, że oni chcą przyjechać, zamówili sobie transport, zobaczyli obóz koncentracyjny dawny, jaki tutaj był na terenie Polski, wybudowany przez Niemców. I byłam pod dużym wrażeniem, że z całego świata ludzie tutaj przyjeżdżają i chcą naszą historię poznawać, a mam pytanie, dlaczego, co skłania ludzi, Polaków do tego, żeby pielgrzymować właśnie do Bejrutu, do Libanu?
Przede wszystkim dlatego, że Liban jest takim specyficznym miejscem, do którego nie dotarły prądy umysłowe, które niejako są obecne w naszym współczesnym życiu. Mianowicie Liban jest krajem, nazwijmy to, istniejącym w nowożytności, ale w głębi ducha jest mocno średniowieczny.
Mówimy o tej nowoczesności, nowoczesnym stylu życia, konsumpcjonizmie.
Nowoczesnie wyglądającym, to znaczy bardziej to, że nowoczesne przestrzenie, gospodarowanie przestrzeni, strój nowoczesny, ale wygląd nowoczesny, ale dusza pozostaje taka, jaka była. W średniowieczu, to znaczy na Bliskim Wschodzie, nie było tego przeskoku, nie było renesansów, oświecenia. W 1918 roku skończyła się władza turecka i skończyło się średniowiecze zarazem. I dlatego Liban jest takim miejscem, gdzie ludzie żyją wiarą, żyją religią i to nie jest jakąś powierzchownością, to nie jest truizm, to jest po prostu fakt. I dlatego pielgrzymi, jak spotykają Libańczyków, jak patrzą, jak oni żyją, post w środę, w piątek, tak, Wielki Post teraz się zbliża, to też świadectwa ludzi, dla których to jest normalne po prostu przez 44 dni nie jeść mięsa, nie jeść, to jest po prostu absolutnie normalne.
Same warzywa.
I będąc tym samym też dyrektorem banku albo znaną gwiazdą filmową albo coś w tym stylu, tak, ponieważ kościół w Libanie to nie jest tylko, to jest kościół ludzi aktywnych, kościół ludzi młodych, dynamicznych, głęboko wierzących. Znaczy to po pierwsze. Po drugie, oczywiście miejsca święte. Liban jest ziemią świętą. Tyr, Sydon, to jest natura, tam działali prorocy starotestamentowi, tam nauczył Jezus Chrystus, tam działali apostołowie. Wybrzeże Fenickie tak właściwie zostało schrystianizowane nazajutrz, tak? Jeżeli zmartwychwstanie było w Jerozolimie w niedzielę, tak, to w Fenicji już może o tym się dowiedzieli w poniedziałek, we wtorek, no blisko było. Więc akurat mieszkam w mieście Dzibeil, Byblos, miasto, z którego w 49 roku wypłynął do Aleksandrii święty Marek, biskup świętym, biskup Byblos. Co to oznacza? Czyli, że już była wspólnota, był kościół w tym miejscu, no i Marek Ewangelista, będąc pewien, że kościół tam już jest, że akurat jest wspólnota, wypłynął do najważniejszego po Rzymie miasta ówczesnego imperium. Tak więc Liban jest ziemią świętą, ziemią biblijną i oczywiście mamy teraz też taką sytuację, że w XIX wieku Liban został, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale doświadczony niezwykłą świętością. Mianowicie żyło troje wielkich świętych, czyli Józef Maklów, znany dzisiaj jako święty Szarbel, święta Rawka i święty Namitullah al-Hardini. Kult, szczególnie tego pierwszego, czyli świętego Szarbela, jest niezwykle rozwinięty. Jest w Libanie, jest tak właściwie obecny wszędzie, tak? Wśród muzułmanów też, jak najbardziej, wśród druzów, wśród muzułmanów. No i też na całym świecie teraz widzimy o tym, że powstają parafie, powstają kościoły, powstają świadectwa właśnie za pośrednictwem świętego Szarbela w klasztorze Anaya, świętego Maruna, w którym się znajduje grób świętego, który jest miejscem pielgrzymkowym, pielgrzymów z całego świata, wierzących i niewierzących nawet, to trzeba podkreślić. Klasztor dostaje setki listów dziennie z prośbą o wstawiennictwo i tak właściwie w sumie rok szarbelowski liczy się od 23 lipca i z tego, co w listopadzie słyszałem, już w tym klasztorze było doszły wieści do tego klasztoru już ponad 100 uzdrowień, tak, czyli w ciągu pół roku ponad 100 uzdrowień, które zostały tak właściwie dostarczone do tego klasztoru, które oczywiście zostały zbadane należycie, tak? A ile było przypadków, o których my nigdy nie usłyszymy, tak? Ostatnio właśnie pisząc przewodnik dowiedziałem się o takiej ciekawej sytuacji. Największym pomnikiem świętego Szarbela jest, znaczy największy pomnik stoi w Faraja. To jest miejscowość, no teraz w górach Libanu, teraz jest to miejscowość oblegana przez narciarzy i innych miłośników białego szaleństwa. Jest to pomnik wybudowany po pierwsze na ziemi muzułmańskiej, żeby było ciekawie, a po drugie inicjatywą powstania tego pomniku było wotum, że 13-letni chłopiec też właśnie został uzdrowiony i to miało miejsce w 2016 roku, tak? Więc takich historii jest naprawdę bardzo dużo. I to najlepiej widać 22 każdego miesiąca, kiedy to tysiące pielgrzymów przychodzi właśnie do klasztoru i odbywa taką procesję od pustelni świętego Szarbela do grobu świętego Szarbela. To jest około 2 kilometry. Zejście z górki, więc od razu tutaj mogę uspokoić. No ale to jest o tyle ciekawe, że poważni ludzie, nazwijmy to świata współczesnego, czyli właśnie tutaj bankowcy, przemysłowcy, ściągają buty, zostawiają swoje Mercedesy gdzieś niedbale zaparkowane i po prostu idą. Tak, idą. No to mi się wydaje, że akurat takie widoki są tylko w Libanie, tak? Że Liban jest takim właśnie miejscem, którym się ostało to wszystko i mogę znaczy oczywiście to akurat trochę wynika przez dramat, znaczy przede wszystkim dramat wojny domowej, która była od 75 do 90 roku. Przez to akurat szereg różnych negatywnych wpływów do Libanu nie doszedł, wpływów cywilizacyjnych. No, co akurat też powoduje to, że akurat właśnie Liban jest jednym z takich miejsc, gdzie to się stało. To, czyli te właśnie, nazwijmy to, prawidłowe wartości. Znaczy ja jeszcze mogę jedno zdanie powiedzieć, ponieważ to jest o tyle ciekawe, że właśnie mieszkając w Libanie, ja nie wiem, czy ktokolwiek był w mojej przestrzeni, niezależnie czy chrześcijanin, czy muzułmanin, który by był za aborcją, za eutanazją, za zwolennikiem jakiegoś nurtu LGTB, nawet nie wiem, czy akurat ktokolwiek wie o tym, co to jest, więc naprawdę się inaczej mieszka, inaczej się funkcjonuje w spokoju ducha. No to jest ciekawe doświadczenie.
Liban nie odszedł od tradycji i kultury kształtującej się przez wieki, można
przez
tak powiedzieć?
Przez tysiąclecia, bo pamiętajmy o tym, że cywilizacja tam funkcjonująca ma 7000 lat, czyli właśnie Fenicja, która była, znamy z kart Biblii, tak, tutaj akurat przecież król Achiram, który miał dobre kontakty z Salomonem i to powstanie, przecież to Fenicjanie zbudowali świątynię Salomona, tak, no to przecież Izraelici starożytni to byli pasterze, którzy no raczej nie potrafili zbytnio władać tutaj geometrią, żeby to wszystko jakoś położyć, no Fenicja jak najbardziej. Tutaj oczywiście ta Fenicja była najeżdżana przez to Asyrię, tu Babilon, tu Persję, raz lepiej, raz gorzej. Sama zakładała kolonię w basenie Morza Śródziemnego, najprawdopodobniej też dopłynęła do Ameryki. Więc to jest ciekawa cywilizacja, niestety z przyczyn politycznych nie za wiele o niej wiemy. Znaczy nie wiemy dlatego, że nie ma szczęścia do promocji, tak? No, po prostu no, nie ma za dużo szczęścia, żeby się tutaj przebić do jakiejś takiej wielkiej świadomości. Nikt nie tworzy filmów o Fenicjanach, a to jest szkoda. Jak już mówiłem, Fenicja została tak właściwie od razu schrystianizowana. Znaczy, tutaj mamy świadectwo, prawda, wielkiego, jakby to powiedzieć, wielkiej cywilizacji, która właśnie była w tym pasie nadmorskim, ponieważ Liban to jest pas nadmorski i góry, i dolina, i góry, więc w ten sposób to mniej więcej wygląda. Od IV wieku można powiedzieć, że są zaczątki kościoła maronickiego, kościoła, tak jak powiedziałem, naród i kościół jest jednym. Oczywiście poza kościołem maronickim w Libanie są jeszcze kościoły melechickie, czyli kościół melechicki, czyli no, nazywamy go tak, grubsza mówiąc, grekokatolicki, czyli kościół arabski, który w XVII wieku nawiązał unię z Rzymem. Jest też oczywiście kościół katolicki, ormiański, jest też kościół syriacki, jest też kościół prawosławny jak najbardziej, z tym, że od razu mogę powiedzieć, to jest taka ciekawostka, że katolicy z prawosławnymi bardzo dobrze żyją w Libanie i nawet się zdarza taka sytuacja, że w klasztorach prawosławnych odbywają się katolickie msze, szczególnie tutaj akurat dla pielgrzymów, jak i też w Kanie Galilejskiej, biblijnej Kanie. Miasto jest, znaczy w mieście, no to już na wskroś muzułmańskim, tak, szyickim, to jest, są dwie niewielkie wspólnoty, jedna z prawosławna, druga katolicka i obie wykorzystują ten sam budynek, znaczy ten sam kościół. Więc katolicy mają swoją mszę o tej godzinie, prawosławni o innej, więc wszystko akurat tutaj może funkcjonować należycie. No i tak, no oczywiście są muzułmanie też, wszystkie odłamy islamu, które są możliwe, są obecne w Libanie i się funkcjonuje. Znaczy generalnie życie codzienne w Libanie wygląda w ten sposób, że jeśli się zna dekalog i jakieś ma się podstawy kultury osobistej plus oczywiście zamożny portfel, ponieważ to też trzeba powiedzieć, że Liban jest krajem dość, który jak już mówiłem, że pewne pomysły współczesnego człowieka tam nie dotarły, tak więc socjalizm tam też nigdy nie dotarł. Więc trzeba mieć naprawdę pokaźny portfel, żeby jakoś tam funkcjonować. To można żyć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo elegancko. Nikt nie mówi jak żyć, nikt nie mówi jak co myśleć. Życie społeczne odbywa się właśnie w obrębach swoich wyznań i jest cisza, spokój, elegancko, bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie.
Ale są też na pewno ubodzy i problemy ubóstwa.
Tak, znaczy oczywiście jak najbardziej. Tutaj jest oczywiście problem ubóstwa, z tym, że to jest bardziej rozbite konfesyjnie znowu, to znaczy to wynika już troszeczkę historycznie, że w związku z tym, że Maronici mieli kontakty poprzez kościół, znaczy ze światem zachodnim, przede wszystkim Francją i Włochami, potrafili, no, stali się elitą, elitą bliskowschodnią, w związku z tym, że to był czas panowania tureckiego na Bliskim Wschodzie, to był ogromny zastój, tak? Więc oni się uczyli, oni zdobywali umiejętności, oni prowadzili handel, biznes i w związku z tym, jak cały ten handel bliskowschodni ruszył na nowo w połowie XIX wieku, to Bejrut obsługiwał takie państwa jak Irak, Iran, Syrię i wiadomo, człowiek z handlu żyje, więc automatycznie to spowodowało to, że ta wspólnota się dość majętnie ulokowała, ale to też znowu pieniądze Maronitów nie zepsuły i to też jest jakiś wielki cud. To jest coś niebywałego, że to właśnie na tym korzystają chociażby uchodźcy z Syrii, że no tam nie
potrafią się dzielić ludzie.
Tak, w Libanie potrafił się dzielić. To jest o tyle. To no oczywiście, tutaj już tak dochodząc właśnie do kwestii ubóstwa, to ona jest bardziej tak troszeczkę konfesyjnie rozbita, że najuboższą społecznością są szyici, chociaż to też już się zmienia, ponieważ w związku z tym, że oni mają największą siłę militarną, więc w regionie, więc oczywiście to się zmienia. No ale z drugiej strony, czym jest ubóstwo? To znaczy, to Kazimierz Gajowy właśnie mówi, że ubogi człowiek w Libanie ma gorszy samochód, gorszy dom, znaczy dwa domy, tak? Jeden dom mały, drugi dom mały, a człowiek bogaty ma bardzo dobry samochód, jeden dom duży, drugi dom duży, tak? Więc w ten sposób, znaczy no w Libanie nie ma kwestii bezdomności, nie ma kwestii głodu, nie ma kwestii, nie wiem, braku uzębienia, tak? Takich rzeczy po prostu no nie ma. To wynika też z tego względu, że zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie żyją kolektywnie, tym samym sposobem jak ktoś jest biedny czy potrzebujący, no ma instytucję swoją religijną, do której się zwraca i ta instytucja działa należycie.
Gościem Koloseum jest Paweł Rakowski i teraz zagramy utwór, którego wydaje się nie trzeba przedstawiać, ale ja przedstawię Fool's Garden, Lemon Tree. Koloseum, mówimy o Libanie. Paweł Rakowski jest w studiu, dziennikarz i podróżnik. A ja zapytam, czy Liban jest też takim maryjnym krajem jak Polska? Też są kapliczki, z tego co widziałam na zdjęciach, piękne, stare, podobnie jak u nas.
Liban jest przede wszystkim krajem maryjnym. Można powiedzieć, że w Libanie obchodzi się wszystkie święta chrześcijańskie i muzułmańskie. To są dni wolne od pracy, ale zarówno muzułmanie i chrześcijanie obchodzą 23 marca, tak? Czyli zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. To jest święto dla obu tych społeczności. Liban jest krajem niezwykle różańcowym. To jest tak właściwie, to łączy Polskę i Liban, ponieważ bodajże nie we wszystkich obszarach katolickich różaniec jest chyba tak mocno zakorzeniony, jak w Libanie. Różaniec po prostu wszędzie, dosłownie wszędzie, ale to w miejscach zupełnie poza kościołem, gdzie, nie wiem, na siłowni, tak? Na siłowni na przykład widziałem, jak ludzie odmawiają różaniec. Na steperku.
Jak ćwiczą i odmawiają różaniec?
Ćwiczą, tak. A jak się podnosi ciężary, tam tutaj panowie pakerzy, to bismillah, czyli w imię. Więc tak, no to są realia Libanu. Normalne jest to, że nosi się krzyż i to całkiem spory, różaniec też w widocznym miejscu. Więc tak, no oczywiście maj to jest niezwykły miesiąc maryjny i wtedy sanktuarium maryjne w Libanie, w Harisa. To jest sanktuarium pomiędzy Bejrutem a Dżibejlem, to jest na północy Libanu, przeżywa istne oblężenie. W tym sanktuarium był święty Jan Paweł II, odprawiał mszę. To właśnie tam powiedział słynne zdanie: Liban to nie kraj, lecz przesłanie. To jest, no, dosłownie przeżywa oblężenie codziennie, tak? To ja sobie przypominam, że akurat w maju tam często bywałem i zawsze były tłumy, zawsze. I to niezależnie, czy była niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, zawsze pełno młodzieży. To jest naprawdę coś niesamowitego. No i kapliczki są wszędzie, tak? Tutaj kapliczki sobie w indywidualnym zakresie ludzie robią. No to one są, jeśli chodzi o przestrzeń właśnie chrześcijańską, no to są wszędzie, jeśli chodzi o przestrzeń tam, gdzie chrześcijanie są w mniejszości, to one oczywiście też są obecne i też nikt ich nie rusza. No właśnie to jest Liban, tak samo jak o choinki, tak? No to choinki były też w miastach na wskroś muzułmańskich, też nikt ich nie ruszał. To jest właśnie klimat Libanu, tak? Że tutaj akurat przed świętami słyszałem o tym, że w Europie tutaj były problemy z choinkami, no to w Libanie to takich sytuacji nie ma. No, po pierwsze, tam jest tolerancja, ale w tolerancja w takim prawidłowym rozumieniu, tak? Czyli jesteś z określonego wyznania, to sobie bądź w tym określonym wyznaniu, masz swoje święto, to sobie czci swoje święto, prawda? To akurat nie jest to dla nikogo przeszkodą, z tego względu, że Liban jest na Bliskim Wschodzie i to jest jedyne państwo, które tak właściwie nie jest państwem, w którym szariat ma cokolwiek do powiedzenia. On został stworzony na filarach chrześcijańskich, przede wszystkim maronickich, czyli katolickich. I dlatego Liban jest inny i dlatego Liban jest, można powiedzieć, tak się odróżnia na tle całego regionu. Odróżnia się dosłownie wszystkim, jakością, w estetyką, dosłownie wszystkim.
A to, że niedaleko właśnie kończy się wojna. Jakkolwiek
się kończy,
widać,
to nie wiadomo.
Widać w Libanie, czy jest mniej uchodźców, czy tyle samo, czy wyjeżdżają.
Wyjeżdżają, tak. To już jest, generalnie wojna w Syrii weszła w jakieś takie dziwne stadium. Teraz już widzimy, że ona jest bardziej na kwestii konfliktu turecko-kurdyjski, tak, na północy. Z drugiej strony mamy prowincję Irbil, która jest w dalszym ciągu takim kłębowiskiem wszystkich niedobitków różnych frakcji, które tam wojowały, i też mamy kwestię tutaj irańsko-izraelsko-syryjską na terytorium południowym. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie działania wojenne, takie jak i tam Syria, no niestety doświadczało od 2011 roku, tego już przynajmniej w środkowej i najbardziej zaludnionej części kraju już nie ma. Powoli już uchodźcy wracają. Co ciekawe, między innymi dlatego, że pojawiły się możliwości zarobkowania, więc tutaj... No ale też z drugiej strony lwia część uchodźców z Libanu nie chce wychodzić z tego względu, że im po prostu jest tam za dobrze.
Zaraz wyemitujemy kolejny arabski utwór z Libanu, ale jest z nami gość, który opowie nam o tym, że z Radiem Wnet będzie można pojechać do Libanu, właściwie polecieć, bo już samolot jest chyba zamówiony. Proszę się przedstawić.
Witam serdecznie, Adam Rosłoniec. Razem z Pawłem przebywaliśmy w Libanie wielokrotnie. Paweł jest dłuższym orędownikiem Libanu, a ja zbieram ludzi tutaj, pielgrzymów z Polski i lecimy właśnie tam, żeby pokazać ten chrześcijański kraj, tę niesamowitą mozaikę fantastycznych ludzi, dobrych, przyjaznych, ciekawych i zarazem pokazać te miejsca, w których Paweł tutaj opowiadał, jak są ciekawe i bogate w historię, w kulturę, w religię, we wszystko.
I podobno możecie zabrać ze sobą nawet 200 osób.
No nie, te 200. Myślę, że samolot LOT, który jest teraz przygotowany, bo rusza właśnie od 15 czerwca i mam nadzieję, że uda się zrobić coś niesamowitego 15 czerwca, ale o tym jeszcze nie mogę opowiadać. Natomiast 21 czerwca na pewno lecimy z czwartą pielgrzymką Radia Wnet, słuchaczy Radia Wnet do Libanu, do świętego Szarbela, do miejsc innych świętych libańskich. 21 czerwiec, 30 czerwiec wyruszamy, 22:30 Okęcie. Moje nazwisko rosłoniec@post.pl. Zapraszam na maila.
I zapraszamy również osoby, które są zainteresowane Libanem. Paweł?
To może dwa słowa o programie tej pielgrzymki.
Zna program.
Program, program znam na pamięć. Czyli na pewno odwiedzimy grób świętego Charbela w Anai. Będziemy też w miejscowości Kwifan, gdzie się znajduje grób świętego Namitullaha Al-Hardiniego i błogosławionego Stefana. Odwiedzimy też Rebte, miejsce, w którym znajduje się grób i w którym mieszkała i pracowała i umarła święta Rawka. Będziemy też w sanktuarium w Magdusze, to Al-Mantara, to jest sanktuarium w południowym Libanie, w którym wedle tradycji pierwszych chrześcijan przybywała Matka Boska oczekująca na Pana Jezusa, który nauczał w tym czasie w Tyrze i w Sydonie. No, będziemy oczywiście w Tyrze i w Sydonie, gdzie nauczali, gdzie nauczył Jezus Chrystus, jak też był święty Paweł, święty Piotr, święty Tomasz i wszyscy chyba inni święci
Paweł,
apostołowie.
Ja wpadnę w słowo, bo powiem coś, czego żadne inne pielgrzymki, może wszystkie nie, ale nasza na pewno doświadcza takich kierunków, które inne pielgrzymki nie podejmują. To jest Trypolis na przykład. Tutaj
Saidat Nuria, tak, sanktuarium.
Fantastyczny Trypolis. Byłem tam ostatnim razem z naszą trzecią pielgrzymką Radia Wnet i no, przepiękny średniowieczny suk, bazar, w którym kupiliśmy, cała nasza pielgrzymka kupiła najtańszą hałwę na świecie, która później przebijana była przez lotnisko w Monachium, bo nam chcieli zabrać. Walczyliśmy o naszą hałwę. Ale będziemy też w miejscu Baalbek, największym starożytnym miejscu archeologicznym na świecie, najpiękniej zachowane świątynie. Tam też nie docierają nasze inne pielgrzymki czy wycieczki turystyczne. My staramy się zrobić to naprawdę bardzo bogato i szeroko, dlatego zachęcamy.
I też będzie msza na cmentarzu polskim w Bejrucie, na cmentarzu, na którym pochowana była Hanka Ordonówna, ale też pochowany jest ksiądz Stanisław Kamil Kantak i Karol Szajer. Więc tych miejsc, tych atrakcji naprawdę jest bardzo dużo i oczywiście powiedzieliśmy wiele, ale nie powiedzieliśmy wszystkiego, żeby jeszcze tutaj niespodzianki nie psuć.
Ale udało się hałwę przywieźć.
Tak, naprawdę mieliśmy takiego fantastycznego profesora, który postawił wiele strażników na lotnisku, uznając, że to nie jest materiał wybuchowy, tylko zwykła hałwa, chociaż już była w śmietniku takim lotniskowym, zabrana, zarekwirowana od naszych pielgrzymów. Natomiast to było bardzo dobre doświadczenie, jak trzeba walczyć w życiu o każdy krok naszego życia.
Koloseum
z Niemcem.
Paweł Rakowski, Adam Rosłoniec, Ewa Tylus i realizował Dariusz Konkol. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł Rakowski powie nam jeszcze, jaki to był utwór.
Utwór nazywa się Ja Charbel, to akurat można wyszukać go w internecie. Kto z Państwa właśnie słuchał i chce jeszcze go posłuchać dalej, to jest piosenka religijna, którą możemy usłyszeć każdego 22 dnia miesiąca w trakcie procesji, o której wspominałem, w klasztorze Anaja. Jest to piosenka, która tak właściwie tam jest odmawiany różaniec, plus gdzieś ta piosenka właśnie funkcjonuje, puszczana jest z megafonu i ona jest sobie leci w tle, jak i też słowa też właśnie są skierowane do świętego Charbela, tak więc wszystko jak najbardziej należy na swoim miejscu.
I mamy nadzieję wszyscy, że ten przewodnik, który wydasz, obali wiele mitów na temat świętego Charbela, Libanu i pokaże nam ten Liban, zilustruje nam w głowach.
Tak, to jest niezwykle istotne, że akurat właśnie będziemy starali się tutaj pokazać prawdziwy Liban ze swoim pięknem naturalnym, jak i też będzie tam szereg różnych informacji sprawdzonych przede wszystkim. Tak, pamiętajmy o tym, że święty Charbel nic nie napisał, więc
będzie zarówno część mistyczna, jak i terytorium będzie opisane i wszystkie miejsca sakralne, ulice też i geograficznie na pewno też ten temat będzie dobrze potraktowany.
Tak, bez adresów, bo w Libanie adresów nie ma.
O proszę, do tego nie wiedziałam.
A pieśnią możemy usłyszeć właśnie podczas naszej rozpoczynającej się pielgrzymki 21 czerwca, kiedy wylądujemy w Bejrucie na lotnisku Hariri w nocy już 22 czerwca, wsiądziemy w autokar to będziemy pędzić, aby być pierwsi na przypustelni świętego Szarbela i rozpoczynać tą pielgrzymkę, tą pieśnią, trzymając w rękach różańce. Z modlitwą różańcową idziemy do miejsca pochowania świętego Szarbela właśnie z tą pieśnią, którą przed chwilą słuchaliśmy i przepięknym, melodyjnym różańcem z ust Libańczyków, chrześcijan, maronitów.
I zapisywać się na pielgrzymkę można już.
Tak jest. Rosloniec@post.pl. Rosloniec@post.pl. Zapraszam.
Dziękujemy. Do usłyszenia.